Była tylko ogólna dyskusja, bo celnik w ogóle nie wiedział, co to jest. Natomiast z innym celnikiem, jak już później wprowadzałem ten laser,
tak.
Dlatego proszę o kartkę. To celnik był doskonale poinformowany na temat tego,
tak.
I powiedział, aha, to jest ta płyta, co można rzucać na podłogę, opluć i podeptać nogami i będzie taki sam dobry dźwięk. No i wszystko wiedział, to co w prospektach, ale nie wiedział tego, co naprawdę. Ja mówię, proszę pana, tak palcami, to wszystko jest reklama kapitalistyczna. Jak mi pan kiedyś będzie w przyszłości, będą przechodzić płyty, niech pan pamięta, niech pan... A to niech ci, co wysyłają, niech załączają kartkę, jak się z tym obchodzić, bo po prostu celniczka wie taką informację. Powiedzieli, że
a jeżeli pan się życzy, to będę to wysyłał pocztą, natomiast ja raczej zawsze mam większe zaufanie do osób, którym przesyłam, z tym, że problemem pierwszym było znalezienie, ja myślałem najpierw o tym, że tak się, żeby załatwić, bo...
Ale teraz będą niewielkie
ilości. Ale ponieważ to są niewielkie ilości, po pierwsze, po drugie zrezygnowałem z detaks. Nie będzie już tego, całej tej ostatniej partii, bo my nie robiłem żadnych detaks. Więc, zresztą to za małe pieniądze, żeby to się opłacało. Więc i kłopotu będzie mniej. I konieczności tej trzeciej osoby do przesyłania będzie mniej i jej zawracanie jej głowy też będzie mniejsze przez to, że nie będzie musiała ze mną jeździć tu i tam. W związku z tym to się ułatwiło i jeżeli chodzi o takie drobne ilości, to ja z przyjemnością zadam. Co do reszty rzeczy, zresztą my jeszcze o tym będziemy mieli okazję porozmawiać, co do reszty rzeczy, to raczej proszę liczyć na ten katalog, dobrze?
Tak.
Chyba, że chodzi o lekarskie rzeczy lub paralekarskie, paramedyczne, typu na przykład tych bransoletek, to nawet gotów jestem pójść, szukać, chodzić. I też zapewniam pana, że w pierwszej, lepszej farmacji, te, które ja kupuję, są takie same dobre,
ja wiem,
jak pańskie.
Wie pan, jeszcze nawet na tych co najmniej 10 wytwórni jest w Warszawie, które to produkuje. Tylko ponieważ ja to używam na zasadzie placebo.
Rozumiem, tak.
Wie pan, to świadomość, że Sabona mi pomogła, Sabona jest najlepsza na kurs ziemski, wszystko inne jest na śladownictwie. Doskonale to wiem, wie pan, bo przecież mówiłem panu, że to jest podatek za dobre samopoczucie.
Czy mogę tą żonkę pożegnać? Nie chciałbym jej specjalnie przeszkadzać w tym celu. Chciałem tylko pożegnać, rączkę ucałować, podziękować za jak zwykle uroczy sposób przyjęcia. Dziękuję bardzo. Niestety znowu pani mnie zobaczy jutro. Jutro
przyjdzie
13.30. Także czuję, że już jak to się mówi, dziurkami od nosa będę pani wychodzi.
Nie, bardzo się cieszę.
Wjawiając mi się trochę za wcześnie, za często. Ale czekaj. Więc w takim razie do jutra. Pani Andrzej, dziękuję bardzo. Do widzenia.
Przyjechał ktoś?
Tak, musiał iść.
To ja panu dam może taką kopertę do naszą książkę.
Nie, no często się nic nie stanie.
Raczej wolę.
Bo niesienie jest zawsze związane z możliwością zniszczenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Nie tylko brak informacji w locie, ale ja nie mam zaufania do żadnej informacji.
Jak moje ojciec i bardzo słusznie.
Która nie jest informacją na piśmie. Tu już w tym wypadku, wie pan, od urzędu. Bo to dopiero ostatnia taka historia była. Do tej pory, przez wszystkie poprzednie lata, moje zarobki, wie pan, były dzielone na dwa. Połowa to było koszta uzyskania, czyli ten koszt prądu i tak dalej, i tak dalej. Nie podlegająca podatkowi, a połowa to polegała podatkowi. Od początku roku 84 i te połowy dwie wpłacano na dwa oddzielne konta. Jedno to było konto W, tam podlegała opodatkowaniu, ale tylko tyle wyjąłem, czy ja miałem prawo zarobić, załóżmy, 350 tysięcy, ale mogli mi tam wpłacić nawet milion. Jeżeli ja nie wyjąłem więcej jak 350 w danym roku kalendarzowym, to było wszystko ok, wie pan. Natomiast od początku 1984 roku zaczęto wpłacać nagle wszystko, i koszta uzyskania, i koszta, wie pan...
Ty nie poczęstowałeś mu syn pana?
No ja przecież nie ma władnej wątroby na Boga, to nie jest takie. Nie, to jest bardzo dobre, ale nie na tyle dobre, że zdrowy człowiek uważał to za atrakcję, rozumiem.
Nie, serdecznie dziękuję. Herbatka jest tak znakomita, że zupełnie
zadawala wszelkie...
To jest, wie pan, to jest jabłka wymieszane z białkiem.
Ja wczoraj wieczór o 11 do piekarnika jabłka, a potem to wszystko...
To jest to, co ja mogę jeść w wypadku, gdy mam właśnie po ataku, żeby
żelatyną.
Nie obciążać.
Jak najlżejszą rzecz. Zawsze satanowskie ataki. Więc mówił pan o tych kątach?
Przy czym jedno to konto to było, jak mówię, limitowane tym tak. Podatek na przykład.
Na czym polega ta zła informacja, tak?
W tym roku zaczęli wszystko wpłacać na konto w WUJ. Ja poszedłem do Sztuki Polskiej i spytałem się, jak to jest wszystko wpłacane na konto. Bo przyszedł nowy przepis, może pan teraz wyciągnąć 650 z konta WUJ bez podatku wyrównawczego, bo tam będą i koszta uzyskania razem i tego. Dobrze, więc wyjąłem, jakbym płacił cło za samochód, akurat nie potrzebowałem od razu 500 000, a szwagrowi pożyczyłem na samochód wtedy, bo też go w tej chwili wybierał, wie pan. I byłem trochę bez pieniędzy na innym koncie, myślę sobie, wezmę stąd. Wziąłem te 650 do dna za jednym podejściem, po czym nagle, proszę pana, teraz przychodzi biuletyn, w którym jest powiedziane, że koło partyjne przy Komitecie Centralnym Artystów Plastyków w trosce, prawda, o zarobki kolegów, przeforsowało sprawę, że z powrotem będzie rozbijane to na dwa. Część tu, z tym, że koszta uzyskania nie będą limitowane, czyli będą mogły iść do dowolnych sług. Może to jest niekorzystne, tylko że ja już wyjąłem wszystko. Wobec tego
dziękuję.
Dzwonię z zapytaniem, wie pan, do Sztuki Polski, teraz po raz drugi, ile mogę wyjąć z konta? 350 tysięcy. Kiedy ja już wyjąłem 650 w oparciu o wasze informacje, że ja teraz płacę podatek wyrównawczy. No to ona od razu, a czy ja wymyślałem te cholerne przepisy? Niech pan jedzie do dzielnicy, do Wydziału Finansowego, niech panu tam tłumaczą, ja nie będę brała odpowiedzialności za rachunek, za te, podatki wyrównawcze. Ja do dzielnicy mówi, jak pan już wyjął, to już nic nie pomoże. Ja mówię, ale przecież ja na tym koncie miałem nie tylko swoje zarobki czyste, podlegające podatkowi, ale wpłacali mi także koszta uzyskania. No ale tak, ale pan, dla nas jest to ważne do zaznania wyłącznie saldo na początek roku i saldo na koniec roku konta i my bierzemy różnicę i od tego pana opodatkujemy i inne rzeczy nas nie obchodzą. To ja mówię, to może ja mogę te 300 tysięcy zwrócić na własne konto. Jeśli panu PKO przyjmie, to może pan to próbować. No więc ja wczoraj, 5 grudnia zwróciłem 300 tysięcy na własne konto i okazało się, że PKO przyjęło, bo wczoraj jakbym tu leżał chory, przyszedł mi odcinek, wie pan, że wpłata z Beksińskiego na Beksińskiego, wie pan, została przyjęta, więc przynajmniej mnie te 73 tysięcy czy 90 podatku wyrównawczego odpadnie, wie pan, no, w przyszłym roku. Ale to jest właśnie pytanie się, wie pan, ustne. Co za absolutnie nieodpowiedzialne facetki, które, wie pan, nieustannie się tam ze sobą gadają, szydełkują i jedzą właśnie bułki z szalcesonem, wie pan, popijając herbatą i to jest... Wie pan, strzeli coś panu i...
Możemy się nagrywać?
Już się nagrywamy.
Już się nagrywamy, tak? Aha. Więc proszę pana, ja przed chwileczką pana prosiłem, żebyśmy nagrali, bo dzisiaj jest 14 grudnia 1984 roku, dalszy ciąg rozmowy z panem Beksińskim w jego mieszkaniu. Ja pana prosiłem przed chwileczką o to, żeby te wyjaśnienie techniczne, które pan dawał mi, tego nagłego dźwięku ostrego w magnetofonie było zarejestrowane. Robiłem to dlatego, że w ogóle chciałem, żeby ten, który nas, ci, którzy nas kiedyś będą słuchali, wiedzieli, że rejestruję i proszę o rejestrowanie absolutnie wszystkiego. Dlatego, bo stopień wnikliwości w badanie takich rozmów może być różny. Ktoś bardzo powierzchowny będzie się interesował tylko tym, co pan powie o sztuce, i wiele go więcej nie będzie interesowało. Uważam, że cała reszta jest sieczką zupełnie nieistotną. Głębsza analiza jest daleko bardziej możliwa i świadomość, że na przykład zna się pan na do stopnia zupełnie eksperta na niektórych rzeczach i że jak się pana słucha, to się ma wrażenie, że się rozmawia z elektrykiem, czy nie wiem jak nazwać kogoś, kto się zna na takich rzeczach.
No ja się tak nie znam, nie przesadzajmy.
No, może tam jest jakiś etap, którego pan już nie przeskoczy, który trzeba do tego zawodowca. Ale są pewne domeny, z których pan zupełnie daje wrażenie eksperta.
Mówi pan, ale...
Wczorajśmy rozmawiali na przykład o tym nagraniu tego, nie wiem jak to się nazywało, ten zespół, który ten kustosz radził jako muzykę. Aha. Pan natychmiast powiedział, że tak, jeżeli to jest nagranie tam, nie wiem, z Andersonem, to jest dobre. To robi wrażenie rozmowy z kimś, kto absolutnie się zna na tym,
że pan na płytach gramofonowych z muzyką.
Dziękuję
serdecznie. Dlaczego pan dziubnie, bo ja już nie wierzę, że pan jest posiadany.
Nie, naprawdę.
Czy wylać ci to już?
Wylać, proszę. Mam, wie pan...
Mi nie chodzi o to, żeby wiedzieć.
Wybiórcza informacja, ze względu na to, że ja znam się na bieżącym, powiedzmy, podaży płyt gramofonowych z muzyką klasyczną, jeśli to jest muzyka, począwszy od romantyzmu do czasów dzisiejszych, na tej muzyce dawnej, wie pan, barokowej i tak dalej, znam się o wiele mniej, bo jej po prostu nie słucham. A z racji tego, że syn interesuje się muzyką pop, zresztą ja lubię ją także słuchać, no to wie pan, znam trochę nazwisk, aczkolwiek ostatnio w mniejszym stopniu, no ale Evangelist nie jest najnowszy.
Nie chodzi o Evangelista, tu nie chodzi nawet o tego Andersona, tu nie chodzi nawet o płyty. Chodzi o to, że taka rozmowa autentyczna, jaką prowadzimy, nie wywiad, nie powycinany później fragmentami i sprowadzony do tego, co uważamy za najistotniejsze, tylko całość w naszych nawet drobiażdżkach o tym, które się pojawiają w czasie rozmowy, pozwalają na komuś, kto wnikliwie będzie szukał różnych elementów, na kopalnię informacji, których inaczej nie dostanie. Z prasy i oglądając, czytając pańskie wywiady, nie dowie się ogromnej ilości rzeczy. Nie dowie się o tym, że rozmowa z panem na temat właśnie mikrofonu jest rozmową właśnie jak z elektronikiem, który się zna dokładnie na tym, bo potrafi, zna schematy, wie co to jest schemat elektroniczny, potrafi go rozpracować, potrafi dobudować sobie gniazdko, w tym zbudować jeszcze jakąś lampkę, co powoduje, że tam dla mnie to wszystko jest oczywiście abstrakcją. A pan to robi tak, jakby pan siedział. Ja zawsze zazdrościłem kolegom moim, którzy na niektórych rzeczach tak doskonale się znali, że wprowadzany mi świat, w którym zupełnie niczego nie orientowałem się. I pan ma kilka takich światów. A poza tym w ogóle zależy mi na tym, że jeżeli się słyszy na taką autentyczną rozmowę, jaką my prowadzimy, to można ocenić, czy pan jest człowiekiem wesołym, czy pan jest człowiekiem obsesyjnie powracając do pewnych tematów, czy pan jest nudny, czy pan jest człowiekiem o szerokiej wiedzy i dużej
wiedzy. Moja żona twierdzi, że jestem nudny, wie pan, i zresztą cała...
To inni już oceniają, ja tego nie oceniam. W każdym razie chodziło mi o to, żeby... Kopalnia informacji, jako jest zwykła rozmowa.
Mów krócej, ona nie zawsze do mnie bardziej syntetycznie. Niepotrzebnie ja rzeczywiście rozwodzę się w dygresję. Mi się wydaje, że każda rzecz, jaką mówię, jest jeszcze nie dość dokładna, gdyż ona jest po prostu zwykłym przekazem. A chciałbym, żeby była przekazem w oparciu o świadomość osoby, dla której się to przekazuje, że ja znam również, wie pan, słabe punkty tego mojego przekazu i nie musi mi ona za chwilę o nich mówić, bo ja... Ale jeżeli zacznę od tego wszystkiego, jeżeli się pogrążę w tych wszystkich, wie pan, dygresjach, to niejednokrotnie gubię wątek w sposób zupełnie beznadziejny, nie mówiąc o tym, że nie jestem przejrzysty, wie pan.
No tak, ale przejrzystość nie jest jedyną pozytywną cechą w dyskursie i w rozmowie. I przejrzystość, konstrukcja, celność słów jest bardzo ważna w pewnego typu dyskursach, ale jest czasami nieznośna w innych dyskursach, zwłaszcza w dialogu. Jeżeli się prowadzi rozmowę, a ta rozmowa jest ściśle, precyzyjnie na temat, no to raz wyczerpany temat powoduje, że nie ma więcej rozmowy. Natomiast rozmowa prowadzona taką po prostu autentyczną metodą rozmowy, z której pewien temat powołuje inny temat, z którego się przechodzi na następny, który pewne interesują i pokazują, że tematy, że te właśnie są w jakiś sposób bliższe osobie, która się wtedy zapala, zaczyna mówić inaczej, innym tonem, z innym natężeniem. Te rzeczy są nieznośne w przemowie adwokackiej, politycznej, a są bardzo przyjemne w rozmowie, bo ktoś, kto jest suchy, zwięzły, precyzyjny w rozmowie jest nieinteresujący albo belko mniej interesujący. Ja bardzo cenię sobie ścisłość, przejrzystość, jasność i staram się je w moich przemowach adwokackich i wykładach kultywować do granic tego, do czego jestem zdolny. Natomiast uważam, że one zabijają rozmowę i w rozmowie nigdy nie staram się o nie i bardzo cieszę się, że pan również się o nie nie stara.
Nie, po prostu nie potrafię uzyskać. Chcę napisać list, który byłby właśnie ścisły i konkretny, to czasem muszę napisać 3 razy, wie pan, żeby mi to wyszło, bo zazwyczaj zakładam na przykład, przynajmniej w początkach naszej znajomości, że mój list, nie znam faceta, co jest, wreszcie byłem nastawiony chyba sztorcem na początku troszeczkę, powinien się zamknąć w pół stronie maszynopisu. Siadałem i jak kończyła się 3. strona, przekonywałem się, że wie pan, jest to o wiele za dużo i facet po prostu się, wie pan, darłem, pisałem 2 raz i koło 4. strony znowu zaczynałem, wie pan, darłem, wreszcie mówiłem, nie, dzisiaj tego pisać nie będę. I wiem, że jakieś tam list do pana na samym początku, to próbowałem pisać coś 3 razy czy 4 razy, i myślę sobie, ja nie mogę, jestem wodolejem, który nieustannie, wie pan, który zabija przejrzystość własnego tekstu. I coś takiego napisałem zresztą bardzo już oschłego, wie pan? Na co pan nawet powiedział, że pański jest bardzo precyzyjny, prawda? I tak dalej. Myślę sobie, no pewnie, że precyzyjny, jak ja do niego 4 razy podchodziłem i wreszcie w akcie rozpaczy powiedziałem, nie, to będzie list, prawda, do Wydziału Kultury, a nie list do niego ma być napisany po prostu stylem adwokackim, prawda? Ja tak, ja go sobie wyobrażam, wie pan. Nic więcej, nic tego.
Jeszcze w korespondencji na temat jakichś spraw, to tego rodzaju sposób, jak pan mówi, adwokackiego wyrażania się z korespondentem, który nie zna pańskiej metody i pańskiej umysłowości, pańskiego typu rozumowania, to może być rzeczywiście ułatwiającą rzeczą. Natomiast po pierwsze w innego typu listach, a już na pewno z rozmówcą czy z korespondentem, który zna pana i wie, jakimi meandrami, zakolami, dygresjami wędruje pańska myśl, to nie jest w żaden sposób utrudniające i uniemożliwiające zrozumienie pana. Kiedyś pan pisał rzeczywiście jeden chyba do mnie list w punktach. Oczywiście, że to ułatwia ogromnie zrozumienie, dlatego, bo natychmiast kwestia wyczerpana pozwala przejść do następnej i później rzuciwszy okiem w ciągu 30 sekund przypomnieć sobie wszystko, co było, a na dodatek załatwiać sprawy małym krzyżykiem. Ilokroć została załatwiona, koło punktu postawić mały krzyżyk, że jest odhaczona. Natomiast w liście, w którym wielokrotnie się wraca do pewnych rzeczy z różnymi niuansami, z różnymi elementami dodatkowymi, nie wiadomo, czy całą sprawę się załatwiło, bo nie pamięta się, czy wszystkie niuanse i detale, które na przykład dotyczą, nie wiem, opakowania, czy też dotyczą, powiedzmy tam, mówię, myślę o płytach, które się znajdują w pańskim liście na końcu, bo pan sobie przypomniał, a na początku była kwestia tytułu i wykonawcy, to rzeczywiście postawienie krzyżyka jest utrudnione, bo nie pamięta się, czy aby nie zapomniało się jakiegoś tam drobiażdżku na końcu. Ale to dotyczy już jakichś precyzyjnych bardzo spraw i bardzo ważnych. Natomiast te, które nas łączą poza malarstwem pańskim i tą sprawą, są rzeczami, które ja spokojnie mogę przeczytać 2-3 razy pańskich i zwrócić, przypomnieć sobie, nawet jeżeli zapomnę, jak zapomniałem z tymi prospektami na elektrolux. No to nie ma dramatu, to wysłałem panu 2 tygodnie potem ten album i będzie go pan miał. Dziwię się zresztą, że jeszcze nie doszedł. I w końcu to dojdzie. Natomiast ta jasność, przejrzystość, zwięzłość, to jest punktowość, to jest ważna w ważnych sprawach. I rzeczywiście wtedy ja przyznaję, że w praktyce adwokackiej ogromnie cenię sobie kolegów moich, którzy potrafią prowadzić korespondencję tego typu. I bardzo jestem zrozpaczony, jeżeli wchodzę w układy z adwokatem, którego nie jestem w stanie właśnie odczytać w ciągu 30 sekund cały list.
Ja mam to zakodowane na tyle głęboko w psychice, że u mnie obojętne, czy będzie szło o przeróbkę regałów w pracowni, czy o malowanie obrazu, czy pisanie listu, czy też dyskusję na jakiś temat, ja nieustannie zgubię się w 1000 dygresji, wie pan. Żadna rzecz nie idzie u mnie prosto. Ja widzę, ja napiszę list po polsku, który dam do przetłumaczenia Tomkowi na angielski, on jest napisany na 4 stronach i Tomek zrobi z tego 1 stronę z kawałeczkiem, albo w ogóle zamknie się na 1 stronie, I jak wreszcie przeczytam, bo na tyle rozumiem, że mogę przeczytać, to widzę, że jest to synteza, w której nic nie brakuje. W zasadzie tak mogło pójść od początku. Ale ja tak nie potrafiłem. Ja po prostu nagwazdrałem, namieszałem. Być może, że język angielski jest taki, że umożliwia, wie pan, ujmowanie rzeczy niesłychanie, wie pan, syntetycznie, prosto, a język polski utrudnia. A ja sądzę, że to jest w mojej psychice po prostu, wie pan. Nie dojść do niczego prostą drogą.
To nawet nie jest... Ani kwestia języka francuskiego czy angielskiego. Francuski jest chyba jeszcze bardziej precyzyjny niż angielski. To nie jest kwestia języka, mimo tego, że polski jest tak szalenie płynny i trudny do uściślenia. Ani nie jest to kwestia prawdopodobnie pańskiej umysłowości. To jest po prostu kwestia treningu, dyscypliny i zawodu, którego człowiek się uczy. Ja miałem dokładnie te same To sam typ umysłowości dygresywnej, trudnej bardzo do sprowadzenia do kilku prostych myśli i zawsze wydawało mi się, że mój rozmówca nie bardzo mnie zrozumiał, więc ja muszę jeszcze coś mu dodać, co powodowało, że zrozumiał mnie jeszcze mniej. A trening, który narzucono mi, zwłaszcza w Szkole Nauk Politycznych w Paryżu, poparty admiracją ogromną dla tej techniki, którą się uczy w tych najlepszych szkołach paryskich, francuskich młodzieży, który powoduje ogromną przewagę administracji francuskiej, z której właśnie rekrutują się ci młodzi ludzie z tych szkół politycznych, ENY, Sciences Po i tak dalej, z nich się rekrutuje wysoka administracja francuska. Ja zawsze podziwiałem tą administrację, do której nigdy nie mogłem wejść, bo nie miałem obywatelstwa francuskiego na to, żeby próbować konkursu ENY. Niemniej imponowała mi ogromnie poza statusem swoimi umiejętnościami. I ten dyskurs wysokiego urzędnika francuskiego, jego list miał dla mnie cechy czegoś nieosiągalnego, o czym ja zawsze marzyłem. Ale na długą metę w treningu wieloletnim doszedłem do tego samego. Także dziś potrafię krótko, zwięźle, jasno powiedzieć to, co myślę, w sposób równie łatwy, jak pan maluje. Oczywiście nie ma to
właśnie, porównania. Właśnie, że nie maluje w sposób łatwy, na tym dowcip polega, że
pan
że
napisał ja kiedyś takie zdanie, bardzo istotne, które znajduje się w motto jakiejś tam artykułu o panu. Maluję tylko to, co bez trudu przychodzi mi do głowy, już nie pamiętam dokładnie, to słowo bez trudu było bardzo ważne.
Ale wie pan, może się tutaj nie rozumiemy, większość ludzi zresztą tego nie rozumie, a nawet malarzy, dla których problem wyobrażenia sobie jakiejś rzeczy jest jakby problemem najtrudniejszym.
Podczas gdy techniczny.
A dla mnie jest to ta trudność zasadnicza, jak ktoś tu strzeli gejzerem własnej wyobraźni, to ja mówię, wiesz, no wyobraźnia to jest nic, problem polega na tym, bo Tomek powiedział, widzi pan, już dygresję robię.
A to jest najciekawsze. Na tym właśnie polega ogromna zaleta dyskursu niezorganizowanego, że rozmawialiśmy przed chwileczką o rzeczach mniej ciekawych, a ta zaczyna być pasjonująca dzięki
więc
temu,
ja bym chętnie projektował teledyski dla grupy Marillion, prawda? Bo oni to ich muzyka jest taka, że teledyski same mi przychodzą do głowy. Mówię, człowiecze, zdaję sprawę, ile roboty i jaką wiedzę potrzeba by siadać, ażeby zrobić, jaką aparaturę, żeby zrobić dobry teledysk do muzyki rozrywkowej, co wygląda, że on jest tak puszczony. To jest po prostu kolosalne urządzenie do zgrywania elektronicznego, kolosalna ilość trików, nie mówiąc już o tym, że czarna robota jest na stole montażowym, a nie w głowie faceta, który wymyślił, że coś się tam dzieje. Na tej zasadzie, mówię, Ionesco w sztuce Pieszo w powietrzu wymyślił sobie, że bohater uniesie się w powietrze i będzie widać go na horyzoncie przelatującego w powietrzu nad sceną, za sceną, na horyzoncie, wiem, to dużo mniejszego. Jakże to ma wyobne myśleć? To można, tylko jak to ma zrobić facet w teatrze, który po prostu jest od efektów specjalnych? To jest po prostu nie do przeprowadzenia ta sprawa, zupełnie. I tak samo, wie pan, z tymi teledyskami. I to samo ja czuję z własnym obrazem. Ja czuję to wymyślenie, to jest jedna setna, wie pan, roboty. Ta czarna robota, żeby chciało wyskoczyć to, że to jest bliżej, tamto jest dalej, że to w ogóle ma jakiś sens, wie pan. I tu się zaczynają problemy.
Tu się zaczynają te zasadnicze problemy i jeżeli ja w czasie malowania obrazu zmieniam coś, wie pan, w zamyśle pierwotnym, czasem w oparciu o te problemy, czasem w oparciu o to, co widzę, wie pan, to właśnie idę też taką ścieżką konika szachowego, wie pan, a to w bok, a to w teknie takie rozmaite meandry czy coś takiego. I ja widzę, że to samo dzieje się w liście i to samo dzieje się w moim mówieniu. Ja mam po prostu naturę chaotyczną, ale co jest co więcej, jak zacznę robić w mieszkaniu i te przeróbki, ja po prostu ginę w śmietniku, podczas gdy mój syn takie same przeróbki robi i w mieszkaniu jest cały czas porządek. U mnie są tony rozrzuconych drutów, narzędzi, wie pan, ja się o to potykam, ja bez okularów nie widzę, więc co chwilę, wie pan, coś niszczę, bo wdepnę na to, aby zaczeć nogą, albo coś takiego.
Czy ja tak, tutaj pozwolę sobie pana skorygować, dlatego kto nas będzie słuchał, że jest to nieprawda. Ilokroć przychodzę, jest tu absolutnie zorganizowany porządek, miejsce jest...
On jest zorganizowany, ale dlatego właśnie, że między innymi przychodzi pan w takim momencie, w którym ja nie wykonuję żadnych robót. Raz na samym początku naszych kontaktów, wie pan, pan zadzwonił w sytuacji, w której ja wypiłowywałem coś w któryś z półek. I tu rzeczywiście był cały pokój, wie pan, jedne trociny, sznury, druty, piłki, heble, wie pan, inne rzeczy. I absolutnie nie miałem zamiaru przyjmować kogoś, wie pan, z innej strefy płatniczej, żeby mi tu, bo normalnie wchodzą, otwierają oczy, przy czym jakiegoś Włocha, pamiętam raz, który mi wlazł bez zapowiedzenia, wie pan, i zobaczył to wszystko, sądził, że ja po prostu wyżywam się artystycznie, wie pan, bo to byli ci faceci od action painting i w ogóle od działań, że ja jestem taki facet od działania, wie pan, że nieustannie rzucam jakimiś drutami, depczę po tych drutach i tak dalej, bo to był ten okres, w którym wszyscy oczekiwali, że facet uprawiający sztukę powinien się zachowywać możliwie w sposób, prawda, oderwany od normalnego zachowania, prawda, człowieka. Ja natomiast nie znoszę, jeżeli mi ktoś parowuje do mieszkania, gdy ja nie mam tutaj względnie, nie mam poukładane wszystkich rzeczy. I jakiekolwiek usunięcie, bardzo niewielkiej ilości rzeczy potrzebuję wyjąć te, powiedzmy, coś chcę tu przerobić, muszę wyjąć gramofon, wzmacniacz, drugi ten gramofon i ekwalizer, a żeby je wyjąć, je nie można wysunąć, muszę zdjąć naprzód magnetofon, wyjąć wszystkie taśmy, później wyjąć półkę, która jest na wsuwanie, taka dodatkowa na te taśmy, później odczepić ich z drutu. I nagle okazuje się, że tu już do stalu się nie dostąpi, bo tu stoi taka kupa
przedmiotów. To są
rzeczy... I wtedy, wie pan, ja wtedy nienawidzę, żeby mi ktoś weszedł do mieszkania.
To są rzeczy nieuniknione i nie wydaje mi się, żeby nawet tak zwany Schulz, który jest dla mnie w ogóle ideałem, którego podaję zawsze Polakom, mówię, ach panie, żeby pan się nie nazywał Breński, żeby pan się nazywał Schulz. Więc nawet Schulz, sądzę, pracując, musi niestety mieć muterki czasami pomieszane i kupę drutów obok. Chodzi o to, że wynik jego pracy jest skoordynowany, że narzędzia są położone w jednym miejscu, że śrubki są położone w drugim miejscu i że wszystko to razem nie wymaga szukania i które zabiera więcej czasu niż sama praca.
Jeśli ja robię obraz, to tak jest. Bo lata ćwiczeń wywołały, powiedzmy, stereotypy zachowań. Natomiast jeśli ja robię coś, co wykracza jakby poza moje codzienne sposoby zachowań, mianowicie usiłuję to coś naprawić, a nie jestem specjalnie do tego utalentowany, a z drugiej strony mam duże wymagania odnośnie tego, żeby to było solidne, więc wie pan, ja potrafię przy przeróbce, która jest jakaś zupełnie śmieszna, zrobić wrażenie wizualne wybuchu bomby atomowej, wie pan, przed niedawnym czasem. Wszystko jest zborykane, ja nie wiem, gdzie co leży. Nieustannie szukam, w czasie tego rozdeptuję ze dwie pary okularów, wie pan, bo najczęściej później muszę iść do okulisty, zostawiając to wszystko, żeby mi na gwałdrobił następne. I to jest, wie pan, koniec. Ja nie potrafię robić systematycznie, podczas gdy Tomek robi systematycznie to, czegokolwiek się czepi.
To
jest bardzo pedantyczny i bardzo systematyczny.
Bardzo nie Polska, niestety. Bardzo rzadko u Polaków. Ale w sumie obraz pański zawsze jest całością zorganizowaną. I to bardzo zorganizowaną z punktu widzenia kompozycyjnego.
No, w drodze kolejnych przybliżeń i dużej męki, wie pan, ja nie wiem oczywiście, na ile Waniek był złośliwy, tutaj dzwoniąc kilka dni temu, bo ja dzwoniłem do niego, czy on może właśnie dla mężczyka sprzedać obraz. Wie pan. Wiesz, tam później mówiliśmy coś z pół godziny przez telefon i on wreszcie mówi, że on wreszcie tych obrazów tyle nie ma, nie maluje tyle co ja, no bo i co tydzień nie spływa jeden obraz, prawda,
staśmy. No ja mówię, słuchaj, mi nie spływa co tydzień jeden obraz, mówię, mam prowadzę ścisłą statystykę w tym roku, jestem przy 24 dopiero, więc nie może być co tydzień jeden obraz, no co on mówi niemożliwe. Ja w ogóle jak mówiłem co tydzień, to sądzisz, że na wyrok, sądzisz, że trzy na tydzień, szana obraz. No może to była złośliwość, wie pan, no trudno mi jest powiedzieć, ale...
Patrząc na pańskie obrazy, ma się wrażenie, że raczej robi pan je co najmniej miesiąc lub dwa. Tyle w nich jest precyzji, detali, tyle jest...
No pan wie, że jak długo robię, bo tam nic więcej
nie. Ja wiem, ale jak się tego nie wie, to się ma wrażenie, że taki obraz no, musi zabrać dwa miesiące pracy, chociażby w zwykłej technicznej strony. Położenie tej ilości kresek, którą pan kładzie. Oczywiście, że pan pewne rzeczy ma tak znakomicie opracowane, że położenie kresek u pana przebiega.
Wie pan,
tak
że
szybko.
Zawsze to, co z pozoru wygląda na najtrudniejsze do wykonania, jest to trzeba samemu się zabrać za malowanie. Na przykład w banach pamiętam, jak mi gdzieś ochy, achy nad jakimś obrazem tego, dla mnie zupełnie drugorzędnym. I tam były takie wytrzeszczone oczy na tym obrazie, jakaś dama z takimi wytrzeszczonymi oczami. Tutaj były blik, tutaj wie pan, że nic. I tak dalej. I on wreszcie mówi, przecież mi nie powiesz, bo ja z jakimś tam się wybrzydzałem, no to nie powiesz, że takie oko, ale obok był jakiś drugi obraz z oczodołami tylko.
Tak.
Nie powiesz mi, że takie oko, przy takim oku masz mniej roboty niż przy tych oczodołach. No a właśnie oko jest strasznie łatwe do namalowania. Najwięcej roboty, wie pan, jest najwięcej roboty, zdecydowanie, jest powiedzmy przy takich rzeczach jak powiedzmy to niebo.
To znaczy tło, które wydawałoby się stosunkowo
nie chodzi o to, ażeby ono wibrowało, żeby, to znaczy to jest to coś, wie pan, czy z puentylizmu, czy z impresjonizmu, nie znoszę gładko założonego, gładko oczywiście może był. Chodzi o to, żeby to było namalowane mniej więcej z tą samą ilością jakby szczegółów na tej gładkości, jak ten dół. Ale na ten dół na bezwarunkowo szybciej idzie niż piglowanie tego nieba, to jest bardzo ciężkie, bo to nie jest wcale łatwo spowodować wrażenie równości, a równocześnie, żeby w tej równości była, wie pan, wibracja, powiedzmy, jakichś takich kresek, kolorów, wie pan, kilku i tak dalej.
Mówimy o tym obrazie, który jest cmentarzem, powiedzmy, w śniegu czy w bieli z stosunkowo niewielkim, jakie on ma rozmiary?
To będzie 73x73.
73x73, to jest nietypowy u pana.
W tej chwili, wie pan, po prostu problem polega na czym? Dlaczego ten nietypowy format powstał? Ja mam pewną ilość wąskich ramek, które mają możliwość oprawienia długości 73, natomiast nie mogę już zrobić długości 87. One tam wszystko w kule leżą na wierzchu.
Tak.
Kończą mi się powoli te ramy, które oprawiam ten swój standardowy format. Aha. I nie bardzo mam je czym zastąpić. Myślałem, że mi będzie te ramy robił tutaj facet na Ursynowie. W tym celu naciąłem specjalnie płyty pilśniowe, które najprawdopodobniej będą do wyrzucenia, będę je ciął po raz drugi, prawda? O tym, o czym już mówiliśmy.
Tak,
natomiast, ażeby w tej chwili móc malować, nie zużywając ostatnich ram, które mam, postanowiłem malować albo format 73x61, bo takie ramy mam, albo żeby uzyskać maksimum, to 73x73, bo takie ramy też mam. Wie pan. I odciąłem z każdego z tych formatów średnich, które mam już przygotowane i zagruntowane, odciąłem pasek z góry, żeby doprowadzić się do kwadratu i pewna ilość tych formatów teraz będzie.
Ja myślę stale z punktu widzenia wystawy, tak, to tak, bardzo tak, dobrze. Tak. Oczywiście, że sam dla siebie to marzę i zawsze będę od pana zabierał duże formaty, dlatego, bo wydaje mi się, że pańskie malarstwo aż prosi się o ogromne formaty.
No wie pan, no każdy się...
Ale wiem, jakie pańskie są na ten temat uwagi i nie chcę do tego wracać i niczego nie namawiam. Mówię tylko po prostu, że mnie ten obraz, który przed sobą mam, to jest ta katedra, ulatujące, daleko silniej działa przez swój rozmiar niż ten, który jest najprawdopodobniej równie interesujący, tylko tyle, że potęga pańskiej wyobraźni aż się dusi w tym wymiarze, a daje ogromne wrażenie na dużej przestrzeni.
Tak, tylko że później są jeszcze problemy, wie pan, sposobu malowania, że czasem w małym wymiarze to... No jakby się, wie pan...
Inne rzeczy można powiedzieć, inaczej można
inne rzeczy
powiedzieć.
Można powiedzieć, ale także można jakby, nie wiem, dokładniej namalować. Ja jakby nie mogę, wie pan, nigdy obrazu doprowadzić do tej absolutnej dokładności. Gdyż mi się wydaje, że on zaczyna tracić, wie pan. I im mniejszy obraz, tym jakby większa możliwość doprowadzenia do dokładności skrajnej. Im większy obraz, mi się wydaje, że w którymś miejscu trzeba zatrzymać, bo będzie coraz gorszy, przez to, że zaczną szczegóły za bardzo, wie pan, być agresywne.
Tak.
I tu jest problem, dla których ja lubię wrócić czasem do mniejszego formatu, bo mogę zadowolić swoją pedanterię, wie pan, a równocześnie jakby kolor intensywnie działał w małym formacie. Nie wiem, czy są takie różne te haczyki. No, faktem jest, że farba składa się z drobin pigmentów, wie pan, które są niezauważalne gołym okiem. Ale być może jakoś podświadomie je widzimy, wie pan. I teraz stosunek tej drobiny pigmentu do wielkości obrazu i jednak może ma jakieś znaczenie. Ja widzę, że przy niektórych większych obrazach nie da się uzyskać pewnej intensywności mimo używania tej samej farby. Więc jest to też jakaś przyczyna, dla której lubię czasem, wie pan, namalować coś mniejszego. Teraz mnie ciągnie do wielkich, szczególnie, że jak ja coś robię przez pewien czas wielkie, to już się przyzwyczajam. No ale... ale ochładzająco działa zawsze moment, wie pan, oprawiania tutaj tego.
Pomyśleć, to jest tragiczne, pomyśleć, że tak drugorzędne zdawałoby się w normalnie zorganizowanym systemie rzecz jak oprawianie, w której każdy artysta pańskiej miary jest pozbawiony tych kłopotów, bo jest za nim czereda jego ekipy, która się tym zajmuje, pana zmusza do ograniczania rozmiarów. To jest tragiczne,
no, w takich warunkach. Widzi pan, ile tu jest miejsce.
No ja wiem.
Jeżeli ja dam nie, czeredę,
nie
ta czereda...
W najmniejszym stopniu wyrzut, jaki ja panu robię, tylko to jest tragiczne, że pan nie żyje w takich warunkach, w których mógłby pan wreszcie robić rozmiary takie, jakie panu odpowiadają z punktu widzenia malarskiego, a nie takie, jakie odpowiadają z punktu widzenia ram i przestrzeni, której się pan porusza.
U nas to, co pan nazywa tą czeredą, to najczęściej są ludzie nie operujący nawet własnym samochodem, wie pan, i w sumie te...
Dzień dobry, proszę pani, chciałbym się dowiedzieć, na którą mógłbym mieć najwcześniej samochód, na Sonaty 6? Dobrze. Czy pani łaskawa w takim razie... Sonaty 6, mieszkanie 314, nazwisko Beksiński, numer telefonu 47 05 87. Kurs będzie na szaserów, 40, 11.40, dziękuję bardzo. Dziękuję. Muszę do nich pojechać i im zapłacić, bo będzie dramat. Czy wolno mi będzie wpaść do pana po południu?
Bardzo proszę.
Tak?
Dobrze. Tak, bo ja nie biorę się, wie pan...
Nie, ja wiem, że ja przerywam panu kompletnie. Więc... moją obecnością. Tutaj wiem, że przeszkadzam panu przez...
Ja nie umiem pracować jakoś w takich warunkach, że wiem, że będę musiał na przykład jutro przerwać pracę, tak. czy już, no więc...
Rozumiem doskonale, wiem, że już na sprawie pan.
Jeżeli ktoś jest i z kimś można rozmawiać, wie pan, niż jeżeli już nie ma nikogo, bo ja wtedy rzeczywiście należę do ludzi, którzy umieją dwie rzeczy, o ile je umieją, rozmawiać i malować. Poza tym nie bardzo wiedzą, co mają ze sobą zrobić. Tak. Jak ja nie mogę malować, na przykład tak, dzisiaj zresztą nie maluję tak, bo jestem jeszcze ciągle lekko obolały, a muszę mieć luksus jakiś taki somatyczny, ażeby się w ogóle móc zabrać, wie pan, do jakiejś pracy. Więc dzisiaj przypuszczalnie życie moje polegałoby na chodzeniu między kuchnią a pokojem, włączaniu czasem jakieś płyty, wyłączaniu jej w połowie, bo umiem słuchać też tylko, jeżeli maluję, i w ogóle takim, no, praktycznie zabijaniu czasu.
Ja mam świadomość tego, że ilekroć przyjeżdżam, to właściwie wycinam panu nie tylko moją obecnością, ale potencjalnym moim przyjściem i telefonem kilka dni pracy. I cierpię z tego powodu i jest mi przykro, ale...
Jest to na pańskie straty.
Ale zyskuję dzięki temu nagrania rozmów z panem i przyjemność porozmawiania.
Więc co ja
jest
ogromną
radością dla mnie zawsze.
I zawsze chętnie, wie pan, jeżeli istnieje możliwość rozmawiania bez konieczności jechania do kogoś w tym celu.
Tak.
I bycia tam jeszcze goszczonym na tym pracie, co już działa, wie pana, taka czerwona dioda, która miga pik, pik, pik. Wie pan, danger, danger, danger. Tam będą serwować jedzenie.
Zabawne, bo ja zacząłem, wie pan, z wiekiem odczuwać to samo. Oczywiście, że zawsze marzyłem o tym, żeby być jak najwięcej na zewnątrz, u ludzi, bywać na wielkich przyjęciach. Było to zawsze moją rzecz. Otóż teraz, w związku z różnymi okolicznościami mojego życia, wyjścia i bycia, zdawałoby się, są właśnie związane z tym blichtrem, który zawsze tak pożądałem. I tak mi było to młodzieńcze moim marzeniem, żeby być w wielkich przyjęciach z bardzo ważnymi ludźmi, w cudownych strojach itd. I dzisiaj mogę to robić. i panicznie od tego stronię. Nie sprawia mi to już żadnej przyjemności. Wiem, że się straszliwie wynudzę. Nie piję alkoholu, więc nawet sobie nie popiję. Dawniej to jeszcze była przyjemność, że sobie dobrego szampana wypiję. Nie, nawet sobie nie popiję. Wynudzę się. Z reguły idę tam z moją żoną, która jest punktem zainteresowania i zna tych wszystkich ludzi. A ja jestem zupełnie dodatkiem, mężem, który nikogo nie zna, więc śmiertelnie się wynudzę, z kim zamienię jakieś zdawkowe uwagi. I wrócę nieszczęśliwy znowu do domu. Także unikam tego jak najbardziej, tu zupełnie pana rozumiem.
Ja unikam, wie pan, z nieco przeciwnych sytuacji niż pan, ze względu na to, że bardzo często się zdarza, że z nagle odmiany stanowią ośrodek zainteresowania i to osób, których nigdy nie znałem poprzednio i które nagle zapragnęły mnie poznać, co wcale nie sprawia przyjemności. Raczej, wie pan, po prostu tego nienawidzę. A czy miałbym ochotę jakoś uciec, a teraz nie wypada uciec, skoro ja zostałem za zieloną małpę, tu zaproszony, wie pan, i służę do oglądania. W zasadzie powinienem parę kawałów opowiedzieć i w ogóle bawić towarzystwa. Mi się coraz mniejszy sposób chce, wie pan. Jeszcze wiąże się to nieustannie, bo wszyscy wiedzą, że ja lubię piwo, więc natychmiast przynoszą duże ilości piwa. Ja jeszcze muszę wybiegać co 20 minut, wie pan, do małego pokoiku, wie pan, bo nie sposób, ażebym tą ilość piwa dał radę przepuścić, a nie jedząc nic. Jak się je, to jakoś organizm zatrzymuje, wie pan, ten płyn. Jeżeli się nie je, a ja się boję jeść ze względu na możliwości, wie pan, no trudno, żeby podawali mu z jabłek, wie pan, na przyjęcia zazwyczaj jest jakaś siekiera gastronomiczna, która po prostu, i to taka właśnie jak sery, wie pan, pierwsze niebezpieczeństwo, pieczone mięso, drugie niebezpieczeństwo, mięso pieczone z serami łącznie i w ogóle same takie zbrodnie przeciw ludzkości, wie pan, się pojawiają jedna do drugiego w panice, koniec, no zupełnie, więc stara się nie jeść. No więc piję piwo za piwem i biegam i siusiam jak wściekły, to pan przez cały czas.
I wraca pana potęga, żebym rauszył.
No ja jakoś, wie pan, zwróciłem uwagę, że jeśli się nie je, to się człowiek nie upija tak łatwo. Mhm. Jest wręcz przeciwny efekt, wie pan, od tego, który nam wieść gminna oraz... jeżeli człowiek byłby, to jeżeli na przykład dzisiaj, jestem od wczoraj od śniadania na diecie z wyjątkiem tych dwóch musów jabłkowych. Mhm. Ja dzisiaj sądzę, że mógłbym ćwiartkę wódki wypić, wie pan, i nie wiedziałbym, że ją wypiłem. Mhm. W ogóle. Ja bym tak z tydzień głodował, to chyba bym już mógł pół litra litr wypić i nic by nie było. Wieść gminna głosi, że jest wręcz przeciwnie, ale to nieprawda. Mhm. Bo ja to na sobie sprawdziłem, wprawdzie nie na wódce, ale na dużej ilości piwa. I znajomy chemik mi wyjaśnił, że jeżeli organizm jest wygłodzony, wycieńczony, to alkohol jest spalany w żołądku już natychmiast, błyskawicznie jest wchłaniany jako, wie pan, substytut, wie pan, pożywienia normalnego. On nie dochodzi do krwi, do mózgu po prostu.
Ale jak wytłumaczyć w takim razie zwykłe badanie krwi, które wskazuje, że po wypiciu alkoholu na czczo, może to krótko tylko trwa, ale wysokość alkoholu we krwi jest duża, a po zjedzeniu tłustego, dużego obiadu jest...
Tak, tylko że na czczo, proszę pana, człowiek na czczo to jeszcze nie jest człowiek wygłodzony. To jest człowiek, który nie zjadł śniadanie.
Aha,
a człowiek, jeżeli dwa dni nie jadł nic, to już jest zaczyna być wygłodzony.
To już jest zupełnie cennego.
To jest inna pozycja.
A wszystko zmienia, rzeczywiście. Jeszcze tego nie próbowałem, chociaż może. Próbowałem, ale nie pamiętam, bo nie zwróciłem na to uwagi. To
ja zwróciłem uwagę po raz pierwszy, ja z racji tych swoich kłopotów z żołądkiem, z możliwością sraczki i tak dalej, o czym mówiłem, zazwyczaj jak gdzieś jadę w obce miejsce, na przykład z Sanoka wyjeżdżam do Warszawy na 3 dni, ja po prostu nie jem przez te 3 dni. Jest to powiedzmy mechanistyczne, ściśle mechaniczne zatrzymanie procesów wydawania, bo jak się nie je, no to nie musi się chodzić. I to mi znacznie ułatwia, wie pan, więc normalnie taki luz następował, no jest drakońska, ale wie pan, po prostu to jest chyba rodzina, no to po ojcu chyba mam, widać wszyscy byli rozrzutni w tej rodzinie. Natomiast gdy po załatwieniu wszystkich spraw siadałem w wozie sypialnym, już miałem swoje miejsce, to wtedy nic nie było do jedzenia, ale piwo zawsze było u tego pana, który... No, zacząłem brać piwo za piwem. Ja mogłem wypić kilka piw jedno za drugim, zupełnie wygłodzony. Nic, tak bym pił lemoniadę.
Za dwa lata znowu będę mógł wypić trochę alkoholu. Muszę spróbować to.
No, muszę spróbować. Się to z odchudzaniem, wie pan, bo można tego trzeba już wtedy rzeczywiście powodować pierwsze objawy wycieńczenia organizmu, wie pan, że nie ma tego
jedzenia. Nie, dla mnie jest to bardzo proste, wstrzymanie jedzenia. Wstrzymywałem wiele, wiele dni. Mówiłem panu, że kiedyś nie jadłem 11 dni niczego, przy tym topiłem czystą wodę. Więc nie jest to dla mnie problemem. Natomiast ciekawym jest sprawdzenie pańskiej teorii na sobie samym, czy
to nie jest moja teoria, jak teoria znajomego chemika. Dla mnie to była praktyka, wie pan, ja bym tak zgłupiał za pierwszym razem mi się to zdarzyło, że się faceta pytałem, on mówi, ja bym to wytłumaczył w ten sposób, to szydło zresztą, tak. Ja bym to wytłumaczył w ten sposób, że coś takiego się dzieje. I ja wiem jedną rzecz, na przykład jeżeli pan pije piwo, jeżeli pan jest na czczo przez cały dzień, proszę pana, to piwo nie utrzyma się w pana organizmie dłużej niż 10 minut. Po 10 minutach pan biegnie i siusia już tym piwem. A jeżeli pan do tego piwa zacznie wbijać pieczyste, to pan może zupełnie spokojnie, wie pan, parę godzin wytrzymać i nie ma zupełnie żadnej tej, bo ono jakby się też wiązało. Płyn, to nie tylko piwo, to lemoniada, herbata, cokolwiek innego. Płyn wiąże się o tyle długo w organizmie, oczywiście to zależy od odwodnienia organizmu, jak jest silnie odwodniony, to też się zwiąże natychmiast. Ale wiąże się tak długo w organizmie, jak długo jest, wie pan, jakieś pożywienie właśnie tłuste, ciężkie, słodkie czy coś takiego, natychmiast przestaje pan odczuwać potrzebę biegania.
Proszę pana, ja zaraz będę miał tą taksówkę, muszę iść. Chciałbym jeszcze zadać jedno pytanie, którego wrócę później. Ja na początku naszej znajomości pytałem pana, czy o sprawy kolorów i nawet tam pozwoliłem sobie sugerować pewne kolory. W tej chwili, a to było na podstawie tych dwóch obrazów szczególnie, które tak do dzisiejszego dnia na mnie wydają mi się zimnymi i takimi nieprzystępnymi kolorami. Od tego czasu pańskie kolory wydają mi się przepiękne i zauważyłem, że w ogóle gasną, ożywiają się, zmieniają się pod pozorem dosyć stonowanej ilości, jest ich bardzo wiele. I absolutnie żadnej uwagi nie wypowiadam, wręcz odwrotnie, jestem zachwycony nim. Ale był przecież okres taki, widzę w tym obok pokoju, w którym jest ta kobieta ze zniczem i ta lawa płynąca po tych bunkrach i tak dalej, gdzie używał pan wręcz mocnych kolorów, takich, których nie było żadnych nieporozumień. Nie czekało się na porę dnia, w której zaświeci słońce i nagle się wszystko zapala, tylko po prostu bardzo mocne kolory. Kochana moja, dziękuję pani najmocniej, już taksówka na mnie czeka, w tej chwili schodzę.
Ale pani czeka? Jeszcze nie czeka, ale mam czekać za
3 minuty.
To nie robić?
Ale nie, dziękuję, ale pozwolę sobie, jeśli państwo mnie jeszcze zaakceptują, wrócić po południu, bo chciałbym porozmawiać z mistrzem.
Takie wstępy, oczywiście.
No ja już tutaj zaczynam być prawie mieszkańcem.
Pan jest tylko
ilość częstotliwość mojej bytności.
Bo jest taki wymęczony, ale...
Właśnie.
Święta Tereska, ale może jakoś sobie... Że mnie się ciut zaraz...
Ja nie wiem, trudno mi powiedzieć,
że ci wolno robić tu, na obiad.
Nie, nic nie robię.
Wczoraj nic nie jadł.
Musy dzisiaj będę jadł.
Tylko?
No. Ale nie widzę, no możesz, wiesz, ziemniaczków udusić parę bez niczego, tam ze dwa, bez sosu, bez niczego, wiesz, ja sobie tak zjem, bo to jest czysta skrobia, no to można.
Jaś.
Jak to w tym, z tymi kolorami jest?
Proszę pana, no niewątpliwie kolor to jest to, co w stópce się znajduje. Można to wydusić absolutnie całkiem czyste stópki. Można jakby, wie pan, amplifikować do tej górnej granicy, na którą pozwala obecna wiedza farbiarska, prawda? Która dla wszystkich malarzy jest ta sama. Bo...